środku dnia. Radiowa Wokanda.
Przypomnę, w studio mecenas Krzysztof Westphal, radca prawny. Dzień dobry panu jeszcze raz.
Jeszcze raz dzień dobry.
Proszę państwa, w połowie listopada, czyli jak to się mówi, na dniach, w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście zapadł pierwszy wyrok, który opowiedział się po stronie wynajmującego mieszkanie, a nie najemcy. Powiem to jeszcze czytelnie, i sąd opowiedział się po stronie właściciela lokalu, a nie jego lokatora. Powszechne przekonanie jest takie u nas w kraju, że to właśnie właścicielowi zostaje bardzo niewiele narzędzi, którymi może domagać się swoich pieniędzy w przypadku lokatora, który na przykład nie płaci. Warszawski sąd skazał jednak takiego lokatora, mężczyznę, na 2 lata ograniczenia wolności, bo uznał, że ten od początku nie miał zamiaru płacić za mieszkanie i celowo wprowadził właściciela w błąd. Wprowadzenie w błąd polegało na tym, że za wynajmowane mieszkanie tenże pan nie płacił, a jednocześnie chwalił się swoimi drogimi zakupami i dobytkiem w mediach społecznościowych. To właśnie ta okoliczność była przyczynkiem do skazania go. Jaką karę dostał, jeszcze szybko powiem. Otóż w ramach kary ograniczenia wolności skazany będzie musiał wykonywać 40 godzin nieodpłatnych prac społecznych miesięcznie, a więzienia uniknął głównie dlatego, że sąd wziął pod uwagę fakt, iż nieuczciwy lokator niedawno został ojcem. Dodatkowo najemca musi zapłacić 5000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Został również zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych w wysokości 4400 zł. Panie mecenasie, czy rzeczywiście możemy mówić o jakimś zwrocie w ocenianiu przez sądy, przez sąd na razie jeden, tego typu konfliktów pomiędzy lokatorem niepłacącym właścicielowi za wynajmowane mieszkanie?
Nie wiem, czy sam wyrok jest precedensowy, natomiast rozgłos towarzyszący temu orzeczeniu już jak najbardziej jest wyjątkowy i myślę, że przyczyni się do większej świadomości tego, jakie konsekwencje mogą spotkać takich nieuczciwych najemców.
Czyli możemy powiedzieć, że sąd pogroził palcem i wysłał sygnał do społeczeństwa?
To, że dzisiaj o tym rozmawiamy, jest takim sygnałem. Natomiast sąd jak najbardziej prawidłowo ocenił tą sytuację. Sam pan redaktor wskazał na okoliczność kluczową, a więc cel. Celowość takiego działania. Oczywiście jest to, musimy pamiętać o jednej podstawowej kwestii. Jest to wyrok wydany w określonych okolicznościach sprawy i nie każdy wyrok, nie każde niepłacenie czynszu będzie spotykało się z taką represją. Podstawą wydania tego wyroku był artykuł 286 Kodeksu Karnego, czyli oszustwo. Jest to przestępstwo materialne, a więc skutkowe. Musi nastąpić pewien skutek, a w związku z tym zamiar towarzyszący sprawcy tego przestępstwa. W związku z tym, że rzeczywiście ten najemca od samego początku miał zamiar nie płacić, a miał środki do tego, żeby płacić, to sąd mógł taką karę, taki wyrok wydać i wymierzyć karę, czy to stosowną, czy niestosowną, to już jest kwestia oczywiście ocenna. Natomiast w innych sytuacjach, jeżeli będziemy mieli do czynienia z osobami, które, z osobą, która nie płaci czynszu, bo na przykład utraciła pracę, ciężko będzie mówić o tym, że celowo wprowadziła w błąd właściciela mieszkania i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. I wtedy taka osoba skazana nie zostanie.
No właśnie, bo tutaj mamy taką sytuację wyjątkową, można powiedzieć, gdyż ten skazany niejako sam pomógł sądowi, no bo się chwalił drogimi zakupami. Filmiki z tymi zakupami wrzucał na kanał YouTube, więc mówi się też tu nie tylko o jego bezczelności, znaczy głównie się mówi o jego bezczelności, ale ja bym dodał jeszcze może głupotę. No bo w tej głupocie się chwalił, a nie każdy jest taki głupi, dlatego pytam, na ile ten wyrok jest właśnie wyjątkowy, a na ile można oczekiwać, że w podobnych sytuacjach nie płacenia, ale nie chwalenia się po prostu tym, że się ma pieniądze, ten najemca będzie skazywany.
Kluczowym słowem jest podobne sytuacje, czyli sytuacje, w których nie płaci najemca dlatego, że nie chce, a nie dlatego, że nie może. Tak jak już powiedziałem, jeżeli ktoś nie będzie płacił, bo nie ma po prostu takich możliwości finansowych, utracił pracę, czy miał wypadek, pogorszyło mu się zdrowie, nie będziemy mieli do czynienia z sankcjami karnymi. Natomiast podobne sprawy mają duże szanse na to, aby być podobnie przez sąd oceniane. I teraz wracając do kwestii tego chwalenia się. Wszystkie procesy są kontradyktoryjne. To oznacza, że strony spierają się i muszą udowodnić pewne okoliczności, a więc taka, czy to w postępowaniu cywilnym mamy kontradyktoryjność, a w postępowaniu karnym mamy domniemanie niewinności. W związku z tym, no, jeżeli po prostu ktoś nam nie płaci i nie wiemy, dlaczego nam nie płaci i poinformujemy organy o takiej sytuacji i będziemy domagali się mu wymierzenia sankcji karnych, a nie będziemy mieli żadnego dowodu, już nie mówię, że takie mocne, ale żadnego dowodu, no to najprawdopodobniej taka osoba skazana z kodeksu karnego nie zostanie. Oczywiście organy mają możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego, więc pewnie będą mogły sprawdzić okoliczności dotyczące stanu zasobności, stanu portfela, czy też stanu zdrowia i dojść do tych okoliczności. Ale znowu, taka osoba, przeciwko której nie mamy twardych dowodów, będzie miała możliwość do przedstawienia swojej wersji wydarzeń, może tak to ujmę.
Tak jest, po tych kilku minutach mają Państwo już jasność, że dzisiaj rozmawiamy o relacjach między wynajmującym a najemcą i różnych sytuacjach wynikających z tego szczególnego związku dwóch obywateli, albo czasami też obywatela i instytucji. No i teraz jeszcze tylko komentarz, jeszcze na chwileczkę zostajemy przy tym wyroku Sądu Warszawskiego, bo znalazłem taki komentarz pod jednym z artykułów w internecie o tym wyroku, cytuję: 40 godzin miesięcznie dla oszusta, a uczciwy człowiek zapieprza 40 tygodniowo. Poza tym, gdzie zwrot kosztów dla wynajmującego? Kogo obchodzą jakieś fundusze pomocy, jak przedmiotem sprawy jest fakt, że to wynajmujący stracił czas i pieniądze? Te wyroki w Polsce to jakiś śmiech. Koniec cytatu.
Jest to, jak rozumiem, czyjaś prywatna opinia,
tak jest.
I każdy ma prawo do swojej opinii. Moim zdaniem tego typu opinie wynikają z nieświadomości prawnej, i też misją tego programu, naszych spotkań jest tutaj, żeby taką wiedzę szerzyć. Odnosząc się do konkretnych zarzutów, które ten internauta postawił. No, 40 godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy. Mamy do czynienia z ograniczeniem wolności. To zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie dla wynajmującego niż pozbawienie takiego najemcy wolności bezwzględnie. No bo osoba, która pozostaje na wolności, jak wiemy, ma duże dochody, dalej może je osiągać, choć oczywiście musi gdzieś tam zbierać liście, czy wykonywać inne prace społeczne. Natomiast dalej zachowa możliwości dochodu i ten wynajmujący ma możliwość w takiej sytuacji dochodzenia zwrotu swoich należności. Jeżeli taką osobę zamknęlibyśmy w więzieniu, to raczej już tych pieniędzy nie odzyskamy. W związku z tym, biorąc pod uwagę różne okoliczności, uważam, że jest to rozwiązanie dla wszystkich dużo lepsze.
Aczkolwiek tu, jak czytam w doniesieniu prasowym, tą okolicznością, która sprawiła, że on nie poszedł za kratki, jest to, że został tatą.
No, czym się kierował sąd? No, to znowu, nie mamy wglądu w akta sprawy, tylko
tak,
wiadomości z drugiej ręki. No, ale jest to dodatkowy argument, dlaczego taka osoba nie powinna zostać pozbawiona wolności bezwzględnie. Odnosząc się do drugiego argumentu, a mianowicie, a gdzie pieniądze? Drodzy Państwo, jeśli chodzi o odszkodowanie...
Na jakieś fundusze.
Fundusze, tak, no bo to są środki karne, które można wymierzyć obok kary głównej. Natomiast w procesie karnym można dochodzić odszkodowania, ale sąd nie zasądza tego z urzędu, tylko trzeba o takie odszkodowanie wystąpić. A więc trzeba złożyć taki wniosek. Być może osoba, tego nie wiemy, ten pokrzywdzony takiego wniosku w ogóle nie złożył i sąd tego nie rozpoznaje.
Czyli ten wynajmujący tutaj ma kolejny krok możliwy do uczynienia, tak?
To jeszcze inna sytuacja, bo mógłby w ramach tego procesu przed wydaniem wyroku złożyć wniosek o to, aby nałożyć na tego skazanego obowiązek naprawienia szkody w postaci tych niezapłaconych, nie tylko, znaczy może niezapłaconych czynszów, bo tutaj pewnie w postępowaniu karnym, ale za ten okres, kiedy ta osoba pozostawała już bez umowy najmu, bo ona zapewne została wypowiedziana, a nadal zajmował lokal, mamy do czynienia ze szkodą i jak najbardziej ta szkoda mogłaby być naprawiona w wyroku karnym. Poza tym oczywiście pamiętajmy, że jest to sąd karny i wyrok karny, a kwestie dotyczące spraw majątkowych rozstrzyga sąd cywilny, a więc tutaj inna zupełnie sprawa o zapłatę powinna się odbyć, choć, tak jak mówię, można było to załatwić w ramach tego postępowania karnego, ale inicjatywa leży po stronie pokrzywdzonego.
Mm-hmm, dobrze. No to teraz oddamy głos Mirosławowi Bereźnickiemu z Agencji Obsługi Wynajmu Protect Rent, który mówi o tym, że problem jest duży, bo taki zwykły, pojedynczy człowiek nie ma zbyt dużej szansy na zweryfikowanie tego swojego przyszłego najemcy i jakby zawarcia w tym sensie takiej dobrej umowy, takiej pewnej umowy. No i pan Mirosław Bereźnicki wyjaśni, jakie narzędzia stosuje jego firma, które narzędzia pozwalające właśnie jakoś tak dobrze zweryfikować tego najemcę. A więc posłuchajmy tego pana.
Mamy doświadczenie, wiemy w jaki sposób unikać tych problematycznych najemców, aczkolwiek na rynku jest bardzo dużo osób nieuczciwych, którzy zamierzają wynająć mieszkanie już w zamyśle mając niepłacenie za najem, tudzież zniszczenie tego mieszkania, pozostawienie go w złym stanie, także tego typu rzeczy się zdarzają.
Niech mnie pan, proszę, przeprowadzi przez taką sytuację. Zgłasza się osoba, która chciałaby swoje mieszkanie wynająć, zgłasza się człowiek, który chciałby w nim zamieszkać i teraz, nie wiem, jakoś można sprawdzić, przeprowadzić testy psychologiczne, żeby dowiedzieć się, czy ta osoba będzie uczciwa, czy nie?
Tak, no, to jest podstawa naszego działania, zweryfikowanie najemcy, czyli nasadzenie przede wszystkim, czy nie jest wpisany do rejestru dłużników. To jest to pierwszy krok. Jeżeli mamy pierwszy krok pozytywnie zrealizowany, no to wtedy sprawdzamy źródła dochodów i wysokość tych dochodów najemcy, czy to w ogóle stać na wynajem mieszkania. Jeżeli i ten krok mamy zrealizowany, no to wtedy jeszcze dochodzi rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której staramy się uzyskać jak najwięcej informacji o najemcy, żeby przekonać się, jaką ma osobowość, jaki jest cel tego najmu, czy nie będzie potem jakichś problemów przy wynajmie mieszkania. Ta taka selekcja też powoduje niewynajęcie mieszkania osobom, które mogłyby być uczciwe, mogłyby wnosić opłaty tak jak należy i zwrócić lokal w stanie niepogorszonym, ale ze względu na przepisy prawne, jakie mamy w Polsce, to wysokie ryzyko z tym związane, po prostu takim osobom się nie wynajmuje mieszkań.
Tak, z Mirosławem Bereźnickim z Agencji Obsługi Wynajmu rozmawiała Sandra Soluk. Panie mecenasie, jaki komentarz do tego?
No, że jest to oczywiście jakiś sposób na weryfikację, na zmniejszenie ryzyka popadnięcia w jakieś długi związane z tym wynajmem. Natomiast na pewno nie jest to sposób jedyny.
Ale czy to są narzędzia dostępne właśnie takiej agencji, a raczej niedostępne pojedynczemu panu Frankowi, pani Czesi, która chciałaby tak po prostu indywidualnie z najemcą umowę podpisać?
Dostęp do KRD jak najbardziej jest, a więc przeciętna osoba mogłaby, przeciętny wynajmujący mógłby takie informacje też uzyskać, natomiast najpewniej nie będzie wiedział, jak to zrobić. I to samo, jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną. No co z tego, że jakaś osoba, która wynajmuje, nie wiem, raz na dwa lata, zmienia jej się najemca, przeprowadzi taką rozmowę kwalifikacyjną, jeżeli nie będzie potrafiła prawidłowo tych okoliczności ocenić. No, jak rozumiem, pan, który się wypowiadał, ma w tym jakieś doświadczenia, ma pewną metodologię działania i będzie umiał z takimi informacjami, które uzyska, zrobić coś więcej.
Dobrze. No to teraz oddamy głos pani Barbarze, której kilka tygodni temu udało się pozbyć niepłacących lokatorów. Ona właśnie opowie o takich nieuczciwych najemcach. Jej taka batalia trwała rok, a i tak na własne życzenie przyspieszyli ją sami najemcy, którzy zaburzali spokój okolicy, wielokrotnie doprowadzając do interwencji policji. Posłuchajmy panią Barbarę.
spotykamy się z bardzo nieuczciwymi ludźmi, którzy chcą wykorzystać sytuację, nie dbają o mienie wynajmującego, demolują te mieszkania. Nawet jeżeli masz prawnie umowę sporządzoną, to większe prawa ma ten, który wynajmuje, więcej go zabezpiecza.
Więcej praw ma ten, który wynajmuje od właściciela.
Tak, bo w momencie, kiedy nawet jest dewastacja domu, a przemawiają za wynajmującym jakieś takie sprawy jak, że on jest chory, że dziewczyna jest w ciąży, to przemawia za tym, że ty tego wynajmującego w żaden sposób nie możesz z tego mieszkania wyrzucić. Powykręcał kurki nawet, trany, wszystko też powynosił, zostawił nam kupę śmieci i wyjechał z zadłużeniem na licznikach. Także dwóch takich się trafiło bardzo nieuczciwych. Sprzedawał rzeczy, które zostały na wyposażeniu. Wszystkie półki, które ze sklepu były przyniesione, zginęły. Wersalka, która była. Wszystko, co się nadawało do sprzedania, zostało sprzedane albo zniszczone.
A jak się w końcu udało ich eksmitować?
Policja mi pomogła, bo tam prócz tego zaczęły się wielkie awantury, jakieś bijatyki na podwórku. I wtedy policja się zwróciła do mnie, bo doszli do tego, że to jest lokal wynajęty. A później jeszcze pan prawnik pisał mi pismo i wtedy powoli to trwało niecały rok.
Na pytanie naszej reporterki, czy pani Barbara będzie jeszcze wynajmować ten dom komukolwiek, pani Barbara odpowiedziała stanowczo, że nie. Ale panie mecenasie, znowu mamy taki przykład, że właściwie ten lokator, którego udało się z tego lokalu pozbyć, no to on pomógł swojej gospodyni tym, że po prostu robił burdy i prowokował interwencję policji.
No tak, tak. No niestety te sytuacje bywają różne i rzeczywiście jest tak, że to najemcom przysługuje cały wachlarz praw. Natomiast no, znowu musimy na to spojrzeć z dwóch stron. Nadużycia zdarzają się z jednej i z drugiej strony i ta pozycja najemcy zazwyczaj jest pozycją słabszą. Te wszystkie uprawnienia, o których mówimy, są związane z ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego. Natomiast ten pierwszy człon, ustawa o ochronie praw lokatorów, no już nam sugeruje, czyje interesy będą tutaj brane zwłaszcza pod uwagę, ale nie jest tak, że nie mamy żadnych instrumentów jako wynajmujący do tego, żeby się przed pewnymi sytuacjami zabezpieczyć.
Mm-hmm. To o tych instrumentach zaraz porozmawiamy, wymienimy je i omówimy. Państwo mogą, być może mając takie problemy z jednej bądź drugiej strony, mogą do nas dzwonić 618-654-654, może też komentować to, o czym rozmawiamy. Zachęcamy do udziału, pan mecenas poświęca tutaj swój czas też dla państwa. A ja jeszcze, może jeszcze raz oddamy głos panu Mirosławowi Bereźnickiemu z Agencji Obsługi Wynajmu, który no właśnie powie o tym, że to prawo jest zdecydowanie po stronie najemcy. Nawet jeżeli jest on nieuczciwy, nie płaci, demoluje wynajmowany lokal, no to jednak to właściciel, w ocenie pana Mirosława Bereźnickiego, to właściciel stoi na przegranej pozycji.
Także tutaj taka prośba do ustawodawców, żeby jednak przemyśleli prawo, które dotyczy najmu mieszkań, żeby no je bardziej dostosować do realiów i umożliwić wynajmującym szybką ścieżkę rozwiązania umowy najmu i pozbycia się najemcy z mieszkania, jeżeli ten, czy to niszczy mieszkanie, czy to nie wnosi opłat za mieszkanie, bo wtedy ten najem byłby bardziej dostępny dla szerszego grona odbiorców.
Czyli jednak te przepisy są faktycznie niekorzystne dla wynajmujących.
Tak, no dlatego trzeba robić bardzo taką szczegółową weryfikację, żeby wyeliminować ryzyko związane z najmem.
No to co się dzieje, jeśli trafi się nieuczciwy najemca?
No istnieje ścieżka prawna, należy wypowiedzieć umowę. Jeżeli najemca się nie chce wyprowadzić, to wtedy trzeba wnieść pozew o eksmisję. Także no, jest to do zrobienia, ale no, trwa to dość długo przy tym zatorze w sądach. Należy liczyć się, że to może potrwać nawet 2 lata. Jak jedziemy pociągiem, nie zapłacimy biletu, no to konduktor nas wysadzi na najbliższej stacji, tak? I nie martwi o to, że my chcemy gdzieś dojechać.
Powiedział pan, jak wy weryfikujecie jako firma takich potencjalnych najemców, a czy do któregoś z tych narzędzi dostęp ma także taki prywatny wynajmujący?
Raczej nie. Raczej miałby wielki problem z zrobieniem tego typu rzeczy, bo tak jak rozmawiamy z klientami, to nie mają odpowiedniej wiedzy na ten temat, jak się za to zabrać. Nie mają żadnych umów przecież popodpisywanych z dostawcami takiej informacji.
Tak jest. Panie mecenasie, więc przejdźmy do tych narzędzi, jakimi dysponuje wynajmujący lokale komuś, mieszkania komuś. Ja tak sobie przeglądając strony internetowe zobaczyłem, że jednak najczęściej padają takie rady, że najkorzystniejsze jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Proszę wyjaśnić, co to jest i rzeczywiście, czy to jest taka najlepsza forma dostępna właścicielowi lokalu.
Żeby mówić o środkach, jakie przysługują, to rzeczywiście trzeba zacząć od tego, że taka umowa powinna być sporządzona, a pan, który przed chwilą się wypowiadał, odniósł się do sytuacji, kiedy umowy w ogóle nie ma. No rzeczywiście, jeżeli nie mamy w ogóle umowy, no to pojawiają się pewne problemy. To rzeczywiście może być sytuacja utrudniona. Natomiast najem, czy instytucja najmu okazjonalnego jest rzeczywiście dużym ukłonem w stronę wynajmujących i zapewnia dość szybki i dość bezproblemowy sposób na załatwienie sprawy najemcy. Najem okazjonalny jest uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów, o której już wspominaliśmy. Jest to jakby zwykła umowa najmu, choć jest ona zawierana na czas określony, maksymalnie do 10 lat. I niczym nie różni się od innych umów najmu, poza właśnie zabezpieczeniami. Bo tym, o co powinien zadbać wynajmujący, to zabezpieczenie swojego interesu. Umowa najmu okazjonalnego sprowadza się do tego, że osoba, która wynajmuje od kogoś, jest najemcą, podpisuje oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, czyli o poddaniu się egzekucji co do opuszczenia lokalu w sytuacjach wypowiedzenia tejże umowy najmu. Czyli najpierw muszą zaistnieć przesłanki do wypowiedzenia umowy najmu. Taką umowę najmu się skutecznie wypowiada, a gdy to już dojdzie do skutku i osoba najemca nie chce dobrowolnie opuścić zajmowanego lokalu, można zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na taki akt notarialny. To jest duże uproszczenie, bo nie odbywa się żadna rozprawa, nie trzeba wnosić pozwów, tylko wskazuje się na okoliczności uzasadniające taką eksmisję. Taka klauzula jest nadawana dość szybko, powiedzmy od miesiąca do 3 miesięcy w porównaniu do tych 2 lat, o których wspominał przed chwilą ten nasz pan, nie pamiętam niestety nazwiska, przepraszam.
Mirosław Bereśnicki.
Jest to bardzo krótki termin, no i komornik wtedy pomaga nam po uzyskaniu takiej klauzuli wykonalności na akcie notarialnym, pozwala nam na opróżnienie i wydanie lokalu.
Mm-hmm. Odebrałem telefon. Panie Rafale, proszę krótko, rzeczowo i na temat. Halo?
Witam serdecznie. Dzień dobry. 4 stopnie, ładna pogoda, słońce. Już teraz na plusie, bo już się dobrze ładna pogoda. Ale co powiem tak, no mnie się wydaje, że to nie są ludzie biedni, którzy mają kilka tych mieszkań i wynajmują to. Więc mówię, no moim zdaniem no nie powinno być wszystko po stronie tych, którzy wynajmują te mieszkania, aczkolwiek ci, którzy no, tam dewastują i tak dalej, którzy wynajmują i dewastują, no to nie, ale są to pewne grupy ludzi, którzy naprawdę mają kilkanaście mieszkań. Ja nie wiem, jakim cudem mają kilkanaście mieszkań i oni to wynajmują i z tego żyją i kompletnie olewają pracę, że tak powiem nieładnie. Więc mnie się wydaje, że tu by trzeba sprawdzić, skąd tyle mieszkań ci ludzie mają.
Konkretne zarzuty wręcz pod adresem posiadaczy lokali.
Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Czy przepisy powinny odróżniać sytuację tego, czy ktoś ma jeden lokal, czy 14 lokali? Czy jeżeli ktoś ma więcej niż jeden lokal, to wtedy nie trzeba mu płacić za najem? Nie bardzo rozumiem. Natomiast rozumiem...
Ja może w takim, między wierszami, może czytam coś takiego, że jak ktoś ma 15 na, załóżmy 15 lokali i z jednym ma problem, no to to być może nie jest problem, bo to jest tylko jeden problem na 15 lokali i po o co tyle hałasu?
No, no, ale to znaczy, że co, że ale to, gdzie postawimy tą granicę? Czy to jest 15 lokali, to jest 5 lokali, to jest jeden lokal, to wtedy i znowu, jak mamy 15 lokali, to nie ma problemu, o ile sytuacja dotyczy jednego lokalu, czy już dwóch. Gdzie postawimy tą granicę? No, proszę państwa, po to są umowy, po to jest ten stosunek najmu, że dwie strony spełniają swoje świadczenia. Jedna udostępnia lokal, a druga za ten lokal płaci i powinna w jakiś tam sposób podstawowy o niego dbać. Mhm. Nie, oczywiście ustawa, ja od tego zacząłem, że są dwa interesy. Jest interes najemców i jest interes wynajmujący. Ja się nie zgadzam z tymi opiniami, które się wcześniej pojawiły, że wszystko powinno być po stronie wynajmujących. Aczkolwiek rzeczywiście ta sytuacja najemców jest bardzo komfortowa. Stąd też instytucja tego najmu okazjonalnego, który jest dużym ukłonem w stronę właśnie wynajmujących.
I zaraz do tego wrócimy, bo kolejny słuchacz się dodzwonił. Halo, oddaję panu głos.
No, dzień dobry. No, panu Rafałowi chyba coś się pokręciło, najdelikatniej mówiąc. Ja mam taką sprawę, że mój brat ma takie mieszkanie na Jeżycach i no w tej chwili nikomu już nie wynajmuje, tak jak ta osoba, która miała ten domek. Po prostu jedna osoba ponad 30 tysięcy go zrobiła, nie płaciła, zupełnie jeszcze wykrzykiwała, że możemy za przeproszeniem jej skoczyć, bo musimy dać jej mieszkanie o takim samym standardzie. W końcu taki był finał, że uciekła i musieliśmy wyremontować to mieszkanie. Druga osoba tak samo się nam zdarzyła. I zrobiła dokładnie prawie to samo, miała tylko mieszkać z jednym dzieckiem, nagle się okazało, że tam cztery osoby mieszkają, wspólnota oczywiście słusznie zwróciła się o zwiększenie czynszu dla brata, bo więcej osób mieszka i po prostu trzeba więcej płacić. Nie? No, po prostu zwróciliśmy się o wyrównanie i oczywiście też po prostu to mieszkanie zdemolowane, ale dokumentnie jeszcze ukradła a jedno łóżko i dodatkowo jakieś tam rzeczy różne wkręcała plastikowe okna śrubami. Mieszkanie, ale totalnie jest zniszczone i oczywiście mieszkanie legalnie wynajmowane na umowę. I teraz jak sobie policzyliśmy, to adwokat od razu powiedział, że tak naprawdę to jest walka z chochołami, bo praktycznie tylko niepotrzebne straty, wydawanie pieniędzy na adwokatów i lepiej po prostu nie wynajmować. Teraz po prostu mieszkanie stoi i zrobiliśmy sobie z niego rupiziarnię po prostu.
Proszę pana, czyli rozumiem, że brat tych 30 tysięcy nie odzyskał?
A gdzie? Bo nawet nie było sensu, no bo adwokatów, przecież to nie, osoba się nie stawiała, po prostu machnął na to ręką i w tej chwili akurat część jest tak mały, bo to jest tam...
To jeszcze jedno pytanie, jak długo mieszkał ten lokator?
Tam mieszkała ponad rok, a prawie pół roku nie płaciła w ogóle.
Rozumiem, czyli ktoś sobie zafundował pół roku.
I najgorsze to jest to, że próbowaliśmy ją wykurzyć w ten sposób, żeby energetyka włączyła prąd po prostu, no bo na zewnątrz, no nie, oni nie mogą, nie? Z tego wynika, bo za prąd dziwnym trafem, że płaciła, nie? No bo by włączyli faktycznie, ale mimo wszystko zrobiła za ostatnie dwa miesiące taki rachunek na nas tylko, bo ogrzewała się prądem, dlatego że myśmy włączyli jej, poprosiliśmy wspólnotę, żeby włączyli tą logotermę taką.
Dziękuję panu bardzo za ten głos, bo tutaj mam jeszcze kolejnego słuchacza, ale przedtem pana mecenasa zapytam, bo ten pogląd tak właśnie pokutuje, że no już tam nie szliśmy do adwokatów, bo to nie warto. Panie mecenasie, no właśnie, załóżmy, że wojujemy o tych 30 tysięcy złotych zaległości. Warto czy nie warto iść z tym do prawnika?
Zależy oczywiście od sytuacji. Ja polecam, i chciałbym ten temat gdzieś tam szerzej tutaj poruszyć, ustanowienie tych zabezpieczeń. Jeżeli będziemy mieli dobrą umowę, ale nie taką umowę, że sobie ściągnęliśmy z internetu i coś tam jest napisane, że ktoś powinien coś robić. No, na tym polega cały problem, że powinien, a nie robi. Musimy zabezpieczyć swoją sytuację na te okoliczności, kiedy te świadczenia nie będą spełniane. Przede wszystkim, mowa już była o obowiązku opuszczenia lokalu, więc to oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do opróżnienia i wydania lokalu. Druga rzecz to jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do kwoty, która powinna być zapłacona co do czynszu i co do ewentualnych zniszczeń. jeśli chodzi właśnie o zniszczenia, jest obowiązek wynikający z tej ustawy o ochronie praw lokatorów do sporządzenia protokołu. Tylko, że to też nie może być taki protokół dwuzdaniowy, no jest ładnie, bo jest odnowione. No, należy było zrobić zdjęcia, nagrać jakiś film telefonem, to razem opakować i poprosić o podpis takiego najemcy, że tak, taki jest właśnie stan tego mieszkania i
w momencie, jak on zaczyna mieszkać.
Zaczyna, nie jak kończy, no bo jak kończy, to go najczęściej już nie ma, bo bardzo często zdarzają się sytuacje takie, że najemca właśnie ucieka bez powiadomienia, zostawiając po sobie tylko długi. Inne kwestie, inne sposoby zabezpieczenia to oczywiście weksel, choć wiele osób się boi nie bez powodu, żeby taki weksel wystawić, ale też poręczenie. Poręczenie czy to od osoby trzeciej, kogoś z rodziny za długi, które mogą powstać, czy też poręczenie na przykład od pracodawcy, czyli kogoś, kto jest wypłacany.
Taki mechanizm kredytu bankowego z poręczeniem po prostu. Coś
takiego. Nie ma kredytu, tylko że ktoś nam...
Wiem, ale tym takim, tą wartością tak. Jakby, którą ja sobie pożyczam, jest mieszkanie, które zobowiązuje
się... No mamy czynsz.
Się...
Mamy czynsz przede wszystkim. No oczywiście jest też kaucja, którą należy wpłacić maksymalnie do 12 równowartości czynszu z góry z ustawy. No, ale poręczenie na przykład u pracodawcy, czyli osoby, która jest wypłacalna, jest taką rzeczywiście silnym środkiem oddziaływania. Po pierwsze na osobę, która boi się, że pracę może stracić, a poza tym taki pracodawca no, pewnie będzie bardziej wypłacalny niż taka osoba, która długów już narobiła. Domyślam się, że problemy związane z dochodzeniem należności od nieuczciwych najemców polegają także na tym, że te osoby bardzo często są już niewypłacalne, już mają jakieś długi komornicze i same, nawet w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia dla wynajmującego, uzyskania jakiegoś wyroku zasądzającego, i tak nie będą w stanie tych kwot spłacić. W związku z tym poszukiwanie poparcia u kogoś innego może pomóc.
Mhm. Pan Marcin, oddaję panu głos. Długo pan czeka już. Halo.
Dzień dobry, witam. Jedna sprawa to kwestia samego zabezpieczenia w umowie, czyli kaucji, poręczeń, najem okazjonalny, no różne są formy. Natomiast tak naprawdę druga to jest kwestia egzekwowania później, ewentualnie orzeczeń sądu. No jest grupa takich najemców, która celowo nie płaci i w momencie zawierania umowy ma taki cel. Także no, nawet stosując różne zabezpieczenia, jakby możemy minimalizować to ryzyko, ale 100% jakby nie, no, nie mamy pewności, tak, że uda nam się uzyskać całą kwotę czynszu, odsetek i tak dalej. Tym bardziej biorąc pod uwagę przewlekłość tych wszystkich postępowań, no i kwestie utraty gdzieś tam czynszu dotyczącego lokalu i związku z nowym najemcą, tak, gdzie mamy jakby stratę z tego, że lokal jest pusty albo jest zajmowany bez tytułu prawnego. Także no, jest to dosyć problematyczne, szczególnie jeżeli mamy ustawę o ochronie praw lokatorów, no to tym bardziej to egzekwowanie tych zadłużeń jest utrudnione. Można też stosować, my często stosujemy też w przypadku, gdy wynajmujemy jakieś tam lokale.
My to znaczy kto? Pan jako osoba, tak?
Tak, tak. Mhm. My mamy kilka lokali, które wynajmujemy, stosujemy też, znaczy raz zastosowaliśmy ustawę prawo zestawu. Dotyczyło to firmy, która wynajmowała, miała dość duży majątek zgromadzony na terenie lokalu usługowego. No i zastosowaliśmy tutaj ustawę prawo zestawu. Natomiast no tutaj też można się jakoś tutaj chronić, tak, przed tym ustawowaniem zestawów, na przykład ogłaszając upadłość. Także no, z jednej i z drugiej strony jest wiele narzędzi i tak powiedzmy stuprocentowej ochrony nie mamy, tak? No to niestety, tak, z doświadczenia to mogę powiedzieć.
To tylko ostatnie pytanie, jak długo trwa już to pana doświadczenie na tym właśnie rynku, w tej branży wynajmu?
15 lat. Tak, wynajmujemy kilkanaście lokali mieszkalnych, kilkanaście.
To niech pan się pokusi tak na gorąco powiedzenie, taki procent nieuczciwych najemców, jak to pan w pana doświadczeniu się bilansuje?
Myślę, że około 10% to są nieuczciwi. Z tych 10% połowa to są osoby, które w momencie podpisywania umowy najmu mają zamiar nie płacić. Natomiast część to są jakieś wypadki losowe, które są do zrozumienia. To są osoby, które później dążą do spłaty tej zaległości, czy tam w dłuższym, czy krótszym terminie, do jakiegoś porozumienia. Natomiast ta grupa, która nie zamierza płacić, to są osoby, z którymi się traci kontakt i które, jeżeli chcemy cokolwiek wyegzekwować, okazuje się, że takich postępowań egzekucyjnych jest kilka, czy kilkanaście i tutaj jakby podejmowanie jakichkolwiek dalszych kroków prawnych, robienie kosztów postępowania wpisów sądowych, no jest tutaj bezzasadne, no bo no, można to ocenić, tak? Jeżeli występujemy, widzimy, że w stosunku do tej osoby toczą się już postępowania egzekucyjne, czy kilka, czy kilkanaście, no to jakby nie podejmujemy żadnych kroków. Po prostu staramy się, żeby to ten lokal był jak najszybciej wynajęty, żeby generował zyski, nie straty.
Dziękuję panu bardzo za podzielenie się swoim doświadczeniem.
Jeśli chodzi o prawo zastawu, inaczej to też wygląda w przypadku najmu oferowanego podmiotom gospodarczym, czy też nie na cele mieszkaniowe. Ta sytuacja, nie mamy do czynienia wtedy z ustawą o ochronie praw lokatorów, a więc sytuacja na wynajmującego jest zdecydowanie korzystniejsza. Oczywiście, że słuchacz ma rację. Nikt nigdy na 100% niczego nie zagwarantuje. Mechanizmy, o których wspominałem, mają zminimalizować to ryzyko na tyle, na ile to możliwe. Zgadzam się oczywiście z tym, że są osoby, które już są niewypłacalne, sam o tym powiedziałem, zanim słuchacz się z nami połączył, które już nie mają żadnej zdolności, nie mają żadnej wypłacalności. I stąd też taki pomysł, czy taka porada, żeby starać się uzyskać poręczenia od osób trzecich, które rzeczywiście takie środki mogą mieć. Oczywiście to nie jest łatwe, bo rzadko kto chce poręczać, ale chociażby w przypadku obcokrajowców, których jest coraz więcej w Polsce, oni mają rzeczywiście dużo mniejsze możliwości związane z uzyskaniem pewnych zabezpieczeń, chociażby oświadczenia właściciela innego lokalu, do którego mogliby zostać eksmitowani.
Przy umowie okazjonalnej.
Umowie najmu okazjonalnego. Ale bardzo często pracodawcom zależy na takich pracownikach, w związku z tym pomagają znaleźć takim osobom lokale i będą chętniejsi do tego, żeby jakieś poręczenie finansowe udzielić. Tak.
Mhm. Kolejnego słuchacza proszę o krótką, zwięzłą wypowiedź. Halo?
Dzień dobry. Witam się Bogumił. Proszę pana, po pierwsze, to muszą być dwie strony uczciwe. Najemca i wynajemca.
No tak byłoby idealnie. To nie byłoby żadnych problemów.
I proszę pana, ja tak się coś przeszedł 5 lat temu. Proszę pana, po pierwsze, pisze się umowę, to się pisze to, co wszystko trzeba zaznaczyć. Gdybym zmarł, bo tu gościu zażądał ode mnie kaucję prawie za rok.
A ja mnie, czyli pan wynajmował od kogoś, tak? Pan wynajmował?
Nie, no w szkole w bloku wynajmowałem. Gościa wyjechał na 30 lat do Niemiec i wypuścił mieszkanie. Ale jeden mały problem. Wszystko umowę elegancko spisali, ale mnie, proszę pana, gdyby ktoś z nas zmarł, czy pan zwróci tej drugiej osobie te kaucje. Nie ma w żadnym wypadku. I o taki drobny się... Ale proszę pana, jak pisaliśmy umowę, każdy szczegół, nie będę dewastował. Jeżeli coś zdewastuję, będę płacił z góry. Co, czy tam kran popsuje, remontuje swój, malowanie swoje, okna, jeżeli tam okno, no były tam jedno...
Rozumiem. Mhm.
Wymieniam. I proszę pana, to on mówi, to panie, jak pan mi wymieni okno, czy tam kran, to ja panu obniżę stawkę, bo chodziło tam o 700 zł za pokój, kuchnię.
Czyli dobra, lojalna umowa obustronna, tak, jak pan
najważniejsze,
powiedział.
Najważniejsze, żeby dwie strony były uczciwe, bo jak jedna strona będzie uczciwa, a druga nie, to panie, to tam, to zaś ten drugi na złość robi, a ja nie lubię na złość komuś robić.
Dziękuję panu bardzo, panie Bogumile. Dziękuję bardzo. No chyba taka oczywistość, prawda? Że tutaj najlepiej tak zawierać umowy.
Truizm. Gdyby wszyscy byli uczciwi, to w ogóle umowy nie byłyby potrzebne.
Mhm. A ja jeszcze wrócę do tego najmu okazjonalnego, panie mecenasie, dlatego że tak, przepraszam, tak powiem, tak jak to się mówi, krowie na rowie. Rozumiem, że ten najmujący, czyli na przykład ja szukam mieszkania, chcąc taką umowę zawrzeć, muszę poszukać sobie też, że tak powiem, kogoś, kto w razie czego, kiedy ja będę musiał to mieszkanie opuścić, to ja mam gdzieś indziej w zanadrzu mieszkanie, do którego mogę ewentualnie zostać, nie wiem, eksmitowany czy przeniesiony, tak?
Dokładnie tak. Mamy zakazy eksmisji wynikające nie tylko z kodeksu postępowania cywilnego, ale z samej ustawy o ochronie praw lokatorów i właśnie, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom, kiedy eksmisja jest niedopuszczalna, instytucja tej umowy najmu okazjonalnego przewiduje konieczność zgody osoby, która posiada tytuł do innego lokalu, to nie musi być właściciel, to może być też osoba, która po prostu jest najemcą i taka osoba wyraża zgodę na to, żeby przyjąć pod swój dach no, taką osobę, której się powinęła powiedzmy noga.
A czy to tak naprawdę nie oznacza, że ja zamiast jednego mieszkania to szukam dwóch mieszkań, no bo tego, w którym chcę mieszkać i tego zabezpieczającego mnie na wypadek, gdybym przestał płacić w tym
no,
pierwszym.
Trochę tak jest. Oczywiście, że trochę tak jest, no ale bez tego ta instytucja najmu okazjonalnego po prostu nie funkcjonuje. No, umówmy się, że w większości przypadków no, mamy albo jakąś rodzinę, albo dom rodzinny, albo znajomych, którzy po prostu nam coś takiego podpiszą. To nie jest też tak, że...
Podpiszą licząc, że nie będzie...
Że to się nigdy nie wydarzy. No oczywiście, że tak. Natomiast no, to nie jest tak, że musimy mieć zapewniony ten lokal, że my będziemy za dwa lokale teraz płacić. To ma być tylko na czarną godzinę.
Ja wiem, rozumiem. I to się sprawdza? Ma pan takie wglądy, jak często i jak dużo takich umów jest zawieranych właśnie?
Sporo. Klienci bardzo często dostawiają się u nas w kancelarii właśnie z taką prośbą, żeby pomóc sporządzić taką umowę najmu okazjonalnego, przy okazji załatwić formalności u notariusza.
No właśnie, czy notariusz jest niezbędny przy
jest
tego
niezbędny,
typu umowie?
Bo tylko oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Tu przypominam, że ustawowo jest tylko to poddanie się egzekucji co do wydania i opróżnienia lokalu. Musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. I to jest jakiś tam koszt, natomiast moim zdaniem warto po jednej i po drugiej stronie taki koszt ponieść.
Ostatnie pytanie. Mieszkania drożeją, mocno drożeją. Jak to wpływa na właśnie ten interes najmu, wynajmu i na potencjalną liczbę tego typu konfliktów, o których dzisiaj w tle rozmawialiśmy?
Im więcej sytuacji najmu, tym więcej konfliktów. To po prostu powiedzmy tak jak pan, który się wypowiadał, że 10% jego umów najmu są problematyczne, no to 10% od 100 umów najmu to jest 10, a od 1000 to jest 100, więc im więcej tych umów najmu, tym więcej oczywiście tych liczb bezwzględnych, problematycznych sytuacji. Nie tylko to, że drożeją mieszkania, osób nie stać na kupno mieszkania, czy nawet nie stać ich na, nie mają zdolności kredytowej, no to znowu bardzo duża liczba obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do pracy do Polski, również powoduje, że najem jest coraz bardziej popularną instytucją w Polsce.
I życzę wszystkim wynajmującym po obu stronach tego i transakcji stojącym, aby tych konfliktów nie było i żeby nie było właśnie z tego tytułu żadnych stresów i kłopotów. Dziękuję za wizytę w studio. Radca prawny Krzysztof Westphal był państwa i naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję.
I to ja bardzo dziękuję.
Rafał Regulski się żegna, a Ryszard Wojtowicz, nasz realizator z państwem, pozostaje jeszcze przez kilka godzin. Do usłyszenia.
W środku dnia. Radiowa Wokanda.